Witamy w kolejnym odcinku Co słychać, panie profesorze? Cześć Martin, cześć Wolterze. Wszystko u ciebie dobrze? Tak. Mamy dzisiaj dużo do zrobienia, więc przejdźmy od razu do tematu. Wobec tego zaczynajmy. Mamy dzisiaj ciekawy temat, czyli Ewangelię Jana. Mam nadzieję, że w tym odcinku będziemy mogli podsumować ten temat, a następnie wrócić do tego, co się dzieje na świecie. Jestem pewien, że wszyscy odczuli błogosławieństwo ze studiowaniem Słowa Bożego, ja na pewno. Studiowanie Słowa Bożego to zawsze dobra decyzja. Zacznijmy od modlitwy. Niebiański Ojcze, jeszcze raz dziękujemy za kolejny odcinek, w którym możemy omawiać ważne tematy. Prosimy, abyś pobłogosławił naszą dyskusję i oświecił nasze umysły przez Ducha Świętego. Dziękujemy Ci, Boże, w imię Jezusa. Amen. Przejdźmy zatem do Ewangelii Jana. Przyjrzyjmy się jeszcze raz paru cytatom, aby przygotować grunt pod nasze studium pod tytułem Tylko do Twojej wiadomości. To właśnie w tym czasie Chrystus dał swoim uczniom cenne instrukcje zawarte w 14, 15, 16 i 17 rozdziale Jana. Wiedział, że muszą otrzymać zalecenia, bo jeśli boska moc nie zostałaby połączona z ludzkim wysiłkiem, ich przyszła praca poszłaby na marne. Miał ich niebawem opuścić. Nie mieliby go już jako swojego widzialnego doradcy, który przejąłby odpowiedzialność we wszystkich sprawach. Musieli zostać poinstruowani, bo jakby nie kierowali się Bożą wolą w swoich działaniach, nie wykonaliby pracy, którą im wskazał. Całą swoją służbę, którą mieli wykonać, żeby przynieść błogosławieństwo ludzkości, musieli budować na boskości Chrystusa. To mocny przekaz. Boskość Chrystusa. Boskość Chrystusa. Czyli Jezus Chrystus i Bóg. Tak. Dziś do wykonania jest wielka praca. Duch Święty ma działać za pośrednictwem ludzi. Musi być utrzymywane partnerstwo między Bogiem a Jego pracownikami. Człowiek działa, ponieważ Bóg w nim działa. Cała skuteczność i moc pochodzi od Boga, jednak Bóg zdecydował, że cała odpowiedzialność będzie spoczywała na ludziach i postawił warunki partnerstwa. Od człowieka wymaga się, aby przebywał między ludźmi, wykonując Boże dzieło. Dostał od Boga moc, ale jeśli nie będzie szukał tej mocy i będzie zaniedbywał otrzymane od Boga narzędzia, dzięki którym może osiągnąć najwyższy standard, nie uda mu się podnieść upadłej ludzkości. To bardzo ważne zadanie, które Bóg powierzył człowiekowi. Uczestniczenie w głoszeniu Ewangelii. Jeśli jednak polegasz na własnych siłach, robisz to źle. To tak jak historia, którą studiowaliśmy, o chlebach i rybach. Tak. Kto dokonał rozmnożenia? Chrystus. Jak kiedyś wspomniałeś, że gdyby uczniowie musieli to zrobić, podzieliliby chleb i ryby. Ale kiedy Chrystus to zrobił, pomnożył je. Tak, my działamy na zasadzie dodawania. A Chrystus działa na zasadzie pomnażania. Przejdźmy więc do tych rozdziałów, bo to sedno sprawy. Nie będziemy wchodzić w szczegóły, werset po wersecie. W rozdziale 13 czytamy o ostatniej wieczerzy. Jak już wspomnieliśmy, kiedy uczniowie przyszli na ostatnią wieczerzę, wciąż się kłócili, kto spośród nich ma być uważany za największego. A Jezus podczas wieczerzy dał im nie tylko lekcję, ale wyjawił także wielką duchową prawdę. Dzisiaj będziemy rozmawiać przede wszystkim o tym, co się stało z Judaszem i jak rozwija się ta historia. Uczniowie kłócili się o to, kto z nich jest największy. Jezus pokazał im, że muszą być sługami dla siebie nawzajem, ale też, że jeden z nich będzie zdrajcą. Mówi to w wersecie 21 rozdziału 13. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeden z was mnie wyda. A oni, spojrzawszy na siebie, chcieli wiedzieć, kto to będzie. A Jezus mu odpowiedział. To jest ten, któremu ja podam umoczony kawałek chleba. Kawałek chleba, albo kęs, jak to zostało ujęte na marginesie w mojej Biblii. Na Bliskim Wschodzie jest zwyczaj maczania chleba w dipach albo w humusie i dzielenie się nim. Do tego się właśnie tutaj odnosił. To jest ten, któremu ja podam umoczony kawałek chleba. Wziął więc chleb, umoczył go i dał Judaszowi Iskariocie, synowi Szymona. Nie sądzę, by ktokolwiek zdawał sobie sprawę z tego, że oni po prostu w taki sposób jedli. Nikt nie zwrócił na to uwagi. A zaraz potem wszedł w niego szatan. Rzekł więc do niego Jezus, czyń zaraz, co masz czynić. Ale tego żaden ze współsiedzących nie zrozumiał, po co mu to rzekł. Werset 30 jest dla mnie szczególny. On więc, wziąwszy kawałek chleba, natychmiast wyszedł, a była noc. Jeśli opuszczasz Chrystusa, to panuje ciemność, noc. Dzieci światłości pozostały w tyle. Następnie czytamy werset 31, który zaczyna nowy akapit w mojej Biblii. Nowe akapity są tutaj w tych samych miejscach, co w oryginale. Judasz wyszedł. To, co miał zrobić, mógł już szybko zrobić. Minął jego czas łaski. I była noc. A gdy wyszedł, rzekł Jezus, teraz został uwielbiony Syn Człowieczy i Bóg został uwielbiony w Nim. Nadszedł więc czas, by zająć się ostatnimi sprawami. Miał wokół siebie ostatnią grupę lojalnych uczniów, więc udzielił im lekcji, które są dla nas bardzo ważne. Jeśli Bóg został uwielbiony w nim, to i Bóg uwielbi go w sobie i wnet go uwielbi. Dziateczki, jeszcze chwilę będę z wami. Szukać mnie będziecie i, jak powiedziałem Żydom, gdzie ja idę, tam wy przyjść nie możecie. I teraz wam to mówię. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Przyglądając się dzisiejszemu kościołowi chrześcijańskiemu, widząc konflikty, które dzieją się w tylu miejscach na świecie, możemy zadać sobie pytanie, czy oni siebie miłują? To się wydarzyło już po tym, jak Judasz odszedł. Jeśli więc zastosujemy to do czasu, w którym żyjemy, to musimy kochać się nawzajem i być jednomyślni. Musimy prezentować zjednoczoną postawę. Musimy się zjednoczyć w dążeniu do celu. Tak, musimy się wzajemnie kochać. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi. Ta miłość będzie jeszcze większa, gdy zasada Judasza opuści Kościół. Gdy nastąpi przesiew, pozostaną ci, którzy są jednomyślni. Jak osiągnąć jedność? Trzeba mieć ten sam sposób myślenia i tę samą doktrynę. Te kwestie muszą być ujednolicone. To tak, jak kiedy Jezus powiedział we wcześniejszych rozdziałach, że On i Ojciec są jednością. Mają jeden sposób myślenia, a to jest ten sam, co ci ludzie lub my, którzy wytrwamy do końca, będziemy musieli mieć, aby przez to przejść. Interesujące jest to, że pozostali uczniowie mieli głosić poselstwo wylania deszczu Ducha Świętego. Jednak nawet na tym etapie się go wypierali, tak jak to uczynił Piotr, ponieważ wszyscy uczniowie uciekli. W pewnym sensie żaden z nich nie mógł się do tego przyznać, ale Piotr poszedł o krok dalej i na głos się go wyparł. A potem otrzymali instrukcje, które były tylko do ich wiadomości. Cudowne instrukcje, które mają nas jednoczyć, więc powinny być w naszych umysłach i sercach, gdy czekamy na wylanie późnego deszczu. Rozdział 14 zaczyna się od tego cudownego wprowadzenia. To w zasadzie jest sednem Ewangelii. To cała Biblia zaledwie w kilku wersetach. Niechaj się nie trwoży serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie ja jestem, i wy byli. I dokąd ja idę, wiecie, i drogę znacie. To plan zbawienia w wielkim skrócie. Gdyby ludzie o tym czytali, na świecie byłoby znacznie mniej zamieszania. Jest wyraźnie napisane, że Jezus zamierza odejść, aby przygotować miejsce, a kiedy to się stanie, powróci po swoich uczniów, by mogli z Nim być przez całą wieczność. Fałszywe doktryny na temat tego, co się dzieje w życiu pozagrobowym, nie istniałyby, gdyby każdy wierzył w słowa tu napisane. Dokładnie tak, nie pójdziesz do nieba, dopóki Jezus nie przyjdzie. Jezus przyjdzie po to, żeby nas zabrać. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie ja jestem, i wy byli. Tak więc zabranie nas nie dzieje się w chwili śmierci. Ma to miejsce, gdy Jezus przychodzi, aby wskrzesić umarłych. Wszystkie poprzednie rozdziały, które omówiliśmy, to wyjaśniły. Jestem zmartwychwstaniem i życiem. Słowa Łazarzu wyjdź na zewnątrz były demonstracją tego, co wydarzy się na końcu czasów. I Jezus im mówi, i dokąd ja idę, wiecie, i drogę znacie. Tak, On jest drogą, prawdą i życiem. Jeśli Go znasz, znasz drogę. Ciekawe jest, że na tym etapie Tomasz zapytał, jakże możemy znać drogę? A Jezus mu odpowiedział w sposób bezpośredni, bez przypowieści. Nie rozumiesz tego? Ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. Przez to proste stwierdzenie upada każda fałszywa religia na świecie. Nie możesz pójść do nieba, jeśli nie znasz drogi. A jeśli chcesz zrozumieć Boga, musisz przeczytać werset 7. Gdybyście byli mnie poznali i Ojca mego byście znali, odtąd Go znacie i widzieliście Go. W jakim sensie Go widzieli? W charakterze Chrystusa. Chrystus jest taki jak Ojciec. Więc ta dychotomia, którą mamy na świecie i zgrupowanie Jesus Seminar oraz wszystkie grupy, które mówią, że powinniśmy kochać Syna i nienawidzić Ojca, są niedorzeczne. Staje się to jasne, gdy przeczytasz Biblię i zrozumiesz sposób myślenia o planie zbawienia. Widzimy tę zależność również w używaniu słów Bóg Starego Testamentu i Bóg Nowego Testamentu. Nie ma czegoś takiego. Są jednością. Są dokładnie tym samym. To, że sądy zostały pokazane w typie, nie neguje faktu, że będzie sąd w antytypie, który będzie dokładnie taki sam, jak w Starym Testamencie. A jednak znowu rzekł mu Filip: Panie, pokaż nam Ojca, a wystarczy nam. Odpowiedział mu Jezus: Tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie? Kto mnie widział, widział Ojca. Jak możesz mówić, pokaż nam Ojca? Jakby ludzie studiowali 14 rozdział Ewangelii Jana, zniknęłaby ta rozpowszechniona na świecie dychotomia myślenia. To niewiarygodne. Katolicyzm nawet mówi, że nikt nie może przyjść do Ojca bez przyjścia do Syna i nikt nie może przyjść do Syna bez przyjścia do Marii. To niedorzeczne. Gdzie o tym czytamy? Nigdzie. Czy nie wierzysz, że jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słowa, które do was mówię, nie od siebie mówię, ale Ojciec, który jest we mnie, wykonuje dzieła swoje. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie, a jeśli by tak nie było, to dla samych uczynków wierzcie. A potem daje tę niesamowitą obietnicę. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ten także dokonywać będzie uczynków, które ja czynię i większe nad te czynić będzie, bo ja idę do Ojca. Nikt nie może dokonać większych dzieł niż Bóg. Nikt nie może wykonać większej pracy niż otwieranie oczu niewidomemu od urodzenia. Więc w jaki sposób mamy rozumieć ten fragment? Ma szersze zastosowanie. Przy głoszeniu na większą skalę przekaz będzie większy. Chrystus głosił lokalnie, ale uczniowie mieli głosić powszechnie. Wyobraź sobie moc, która musiała towarzyszyć poselstwu w pierwszym wieku po Chrystusie. Dotarło ono do całego świata, nawet do Chin. Możecie to zobaczyć w historii Chin, w pismach i symbolach, których używają, że zawarta w nich jest cała Ewangelia. A potem to zostało cofnięte i wrócili do dawnych zwyczajów. Jestem pewien, że Bóg chce przywrócić pamięć o tym w dniach ostatecznych, w których żyjemy. W Japonii, Chinach i wszystkich miejscach, gdzie Ewangelia Chrystusa została wymazana. Stało się tak w dużej mierze z powodu działania jezuitów. Pewnego dnia będą oni musieli rozliczyć się z tego, co zrobili z Ewangelią Chrystusa. Od wersetu 13 mamy obietnicę. I o cokolwiek prosić będziecie w imieniu moim, to uczynię, aby Ojciec był uwielbiony w Synu. Kolejna obietnica, która została błędnie zrozumiana i niewłaściwie zastosowana. O cokolwiek prosić będziecie w Jego imieniu, czyli wszystko, co jest w harmonii z Jego bezinteresownym charakterem. Wszystko, o co poprosisz, aby szerzyć Ewangelię, zostanie ci dane. Jeśli twój sposób myślenia jest taki jak Chrystusa i Ojca, to wszystko, o co prosisz, będzie zgodne z ich sposobem myślenia. Tak. Werset 15 rozpoczyna kolejny nowy akapit. Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Jezus bezpośrednio powiedział uczniom, aby wyszli i głosili światu, więc to przykazanie musi być niesamowicie ważne. To było niezbędne, aby mogli otrzymać wylanie Ducha Świętego. Jak ważne jest dla nas otrzymanie późnego deszczu? Dokładnie tak samo ważne. Jest tam napisane jeśli. To warunkowe, masz wybór. Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. A potem jest konsekwencja, skutek. Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Jaki jest warunek otrzymania Pocieszyciela? Przestrzeganie przykazań. Nie ma co do tego wątpliwości. Jak więc można to odwrócić i powiedzieć, że przykazania zostały zniesione, a wszystko, czego potrzebujemy, to Ducha Świętego? To absolutnie niemożliwe, bo neguje cały system religijny, który jest powszechny w dzisiejszym świecie. Czytamy dalej o jego atrybutach i o tym, kim jest Pocieszyciel. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Jaki jest warunek, aby Duch Święty był w tobie? Przestrzeganie przykazań. Musisz znać Chrystusa, znać drogę, prawdę i życie i musisz przestrzegać przykazań. Kochaj go. To nie czarna magia. Czy da się oddzielić zakon od Ewangelii? Nie, absolutnie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Jeszcze tylko krótki czas i świat mnie oglądać nie będzie, lecz wy oglądać mnie będziecie, bo ja żyję i wy żyć będziecie. Nasze życie jest związane z życiem Chrystusa. Tak jak On był posłuszny, tak i my mamy być posłuszni. Owego dnia poznacie, że jestem w Ojcu moim i wy we mnie, a ja w was. Powtarza to mówiąc, kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje, a kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec i ja miłować go będę i objawię mu samego siebie. Jaki jest warunek, aby Chrystus objawił się swoim uczniom i ludowi? Przestrzeganie przekazań. Niesamowite jest to, że kościoły, rezygnując z prawa Bożego, poszły w kierunku anomii, nie do wiary. Wystarczy, że przeczytasz wersety od 15 do 21. Napomnienie, które daje im Chrystus, zaczyna się i kończy na tym, czego potrzebują. Przykazań. Ciekawe jest, że Judasz, nie Iskariota, powiedział, cóż się stało, że masz się nam objawić? Bóg zaszczepia tę ciekawość w swoich uczniach, aby mógł odpowiadać na ich pytania. Tomasz był zdezorientowany i zadawał wiele pytań, a teraz Judasz, nie Iskariota, pytał o to samo. To pokazuje nam, jakim nauczycielem jest Jezus. Odpowiedział mu tak. Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie. Tym razem powiedział słowa, a nie przykazania. Słowa mojego przestrzegać będzie i Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy. Ciekawe, że używa się tu liczby mnogiej my. Jesteś więc zobowiązany przestrzegać przykazań i wierzyć Słowu. Czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na tej ziemi, gdy przyjdzie? To ważne pytanie. Jeśli spojrzysz na różne wyznania, ile z nich przyjęło na przykład ewolucję? Myślę, że większość. Masz rację, ale są i tacy, którzy jej nie przyjęli, na przykład baptyści, zwolennicy kreacjonizmu, podobnie jak adwentyści Dnia Siódmego. Kościół katolicki zaprzeczył kreacjonizmowi. Przez wpływy jezuitów propaguje on teorię Wielkiego Wybuchu. To smutne, że ci, którzy wydają się dzierżyć władzę w chrześcijaństwie, przeczą doktrynom Biblii.
Hmm.
Kto mnie nie miłuje, ten słów moich nie przestrzega, a przecież słowo, które słyszycie, nie jest moim słowem, lecz Ojca, który mnie posłał. To wam powiedziałem, z wami przebywając. Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. To niezwykła obietnica. Nauczy was wszystkiego. W jaki sposób? Poprzez przypominanie. Musisz cały czas sprawdzać, czy dotrzymujesz Jego słów. Trzeba przyswoić Jego słowo. Więc nie nauczy cię czegoś, co znajduje się poza słowem, prawda? Musisz sprawdzać i przypominać sobie, co przeczytałeś. A jeśli tego nie czytałeś, to nie możesz tego pamiętać. Nie możesz tego pamiętać, to proste. Pozostałej części rozdziału 14 powtarza, że dał im pokój. Możemy mieć pokój pośród burzy. Dlatego trzeba to przeczytać, żeby zobaczyć, na co jest położony nacisk i co należy zrobić. Jasne. Czy więc przyjdzie nam stawić czoło burzom? Tak nam obiecał. A czy pośród burzy możemy mieć pokój? Tak, ponieważ to Jego głos uspokaja burzę. Była przecież straszna burza, gdy Jezus zasnął w łodzi. A uczniowie powiedzieli, Mistrzu, czy Cię to nie obchodzi, że giniemy? Jak możesz spać w takich okolicznościach? Czy nie czujemy się tak samo, gdy wszystko idzie nie po naszej myśli i mamy mnóstwo problemów? Jest nam łatwo wtedy mówić, czy ciebie to nie obchodzi? Jednak sam fakt, że śpi w łodzi, powinien być wystarczający, prawda? Mówimy już o Duchu Świętym, więc przeczytajmy jeszcze jeden fragment. Natura Ducha Świętego jest tajemnicą. Ludzie nie są w stanie jej wyjaśnić, gdyż Pan jej nie objawił. Nawet Nikodemowi powiedział, że jest jak wiatr. Wieje, gdzie chce, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd zmierza. Ludzie mający inne poglądy mogą połączyć fragmenty Pisma Świętego i nadać im ludzką konstrukcję, ale przyjęcie tych poglądów nie wzmocni Kościoła. Wobec takich tajemnic, zbyt głębokich dla ludzkiego umysłu, milczenie jest złotem. Dlaczego rozmawiamy o roli Ducha Świętego? Nie da się dokładnie określić, czym jest Duch Święty. Mamy do czynienia z tajemnicą, która nie została ujawniona ludzkości. Tak więc milczenie jest złotem. A jeśli chodzi o objawienie, to należy zastanowić się nad rolą Ducha Świętego. Zgodnie z tym, co właśnie przeczytaliśmy, studiuj Biblię, a Duch Święty przypomni ci o tym, czego potrzebujesz, aby pomagać innym. Racja. Jaka jest więc rola Ducha Świętego? Została wyraźnie określona w słowach Chrystusa. On, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie. Jan 16:8. To Duch Święty przekonuje o grzechu. Jeśli grzesznik odpowiada na ożywczy wpływ Ducha, to zostanie doprowadzony do skruchy i otrzyma zrozumienie znaczenia posłuszeństwa boskim wymaganiom. Czy ten fragment jest zgodny z tym, co do tej pory przeczytaliśmy? 100%. Przejdźmy do rozdziału 15. Sednem rozdziału 15 jest to, że Chrystus jest prawdziwym krzewem winnym. Nie możesz być gałęzią i żyć, jeśli nie jesteś wszczepiony w tę winorośl. Werset drugi. Każdą latorośl, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Czy dostrzegasz w tym wersecie coś szczególnego? Nie można tego rozdzielić. Nie można odłożyć na bok Biblii i iść z Duchem. To fascynujące, bo diabeł jest mistrzem w oddzielaniu słowa od działań.
Hmm.
Trwajcie we mnie. Jak więc trwać w Chrystusie? Tylko przez trwanie w Jego Słowie. Wtedy wydasz obfity owoc. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo bez mnie nic uczynić nie możecie. Mamy kolejne potwierdzenie, że nie jesteśmy tacy doskonali, jak nam się wydaje. Nie możemy nic zrobić o własnych siłach. Musimy być wspierani przez Ducha Świętego. Bez tego marne nasze wysiłki. W wersecie 7 czytamy: jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Martin, jak często ma to powtarzać? Jeśli we mnie trwać będziecie oraz słowa moje w was trwać będą, to jest podstawa naszej religii. Nie mamy innego credo poza Biblią. Pisma Ellen White są mniejszym światłem, który ukazuje to większe światło i wnosi w pełni moc orędzia. Nigdy nie mogą być sprzeczne z Biblią. Gdy więc znajdziesz sprzeczność między pismem Ellen White a Biblią, upewnij się, że masz właściwą wersję Biblii, ponieważ może to być przyczyną kontrowersji. Masz całkowitą rację. Jest tu mowa o Jego miłości. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Czytamy dalej o warunku. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej. Czy Bóg nas kochał, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami? Tak. Tak, ponieważ gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, umarł za nas. Tak więc kwestia Jego kochania nas nie jest warunkowa, ale trwanie w Jego miłości jest warunkowe. O Jeruzalem powiedział: Jeruzalem, Jeruzalem, ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci twoje, a nie chcieliście. Oto wam dom wasz pusty zostanie. Powiedział to ze łzami w oczach, nie dlatego, że chciał ich odrzucić, ale dlatego, że oni go odrzucili i uhonorował tę decyzję. I będzie tak samo w czasach końca. Dokładnie tak samo. Stawia warunek. I potem mówi: to wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. Jednak to ma pewien warunek. Werset 13 mówi: większej miłości nikt nie ma nad te, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Jesteście przyjaciółmi moimi. Jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję. Czy da się to jaśniej napisać? Nie da się. Jak chrześcijaństwu uchodzi bezkarnie zaprzeczanie samej podstawie Ewangelii Jana? Czytamy: większej miłości nikt nie ma nad te, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Czy oddał za nich życie? Oczywiście. Co więcej, powiedział: już was nie nazywam sługami, lecz nazwałem was przyjaciółmi. To niesamowite w charakterze Boga. Nie stworzył cię jako niewolnika. Stworzył cię, abyś zawsze był dla Niego przyjacielem i towarzyszem. Jednomyślni o jednym celu i jednej postawie, tak jak Ojciec i Jezus są jednym. Musimy więc być jednością, ale jednością z Nim. Mamy tu do czynienia z niesamowitym Bogiem, który nazywa nas swoimi przyjaciółmi. Nie ma innego bóstwa na tym świecie, które byłoby do Niego podobne. Dlatego On jest jedynym, który jest godzien oddawania czci. Powiedział to w prosty sposób. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was. Innymi słowy, cały świat występuje przeciwko Bogu. Przez tę ciemność Chrystus jednak wyciąga rękę i mówi, jeśli zostanę wywyższony, przyciągnę do siebie wszystkich ludzi. Ale jeśli jesteś w Chrystusie, werset 18 mówi nam, że świat cię znienawidzi. To przykre, prawda? Jeśli świat was nienawidzi, wiedzcie, że mnie wpierw niż was znienawidził. Gdybyście byli ze świata, świat miłowałby to, co jest jego. Że jednak ze świata nie jesteście, ale ja was wybrałem ze świata, dlatego świat was nienawidzi. Widzimy więc, że chodzi tu o nienawiść oraz, że świat będzie mnie nienawidził. Ale wcześniej mówi, co musisz zrobić, aby go pokochać. Trzeba przestrzegać przykazań. A oni w swojej nienawiści do niego ich nie przestrzegają. Słuszna uwaga. Nie przestrzegają jego przykazań. A jeśli będziesz przestrzegać jego przykazań, świat ciebie też znienawidzi. Jeśli będziesz przestrzegać przykazań, będą cię nienawidzić. Wspomnijcie na słowo, które do was powiedziałem. Nie jest sługa większy nad Pana swego. Jeśli mnie prześladowali, i was prześladować będą. Jeśli słowo moje zachowali, i wasze zachowywać będą. Jeśli więc zachowasz Słowo Boże i będziesz przestrzegać przykazań, świat cię znienawidzi. I zawrzał smok gniewem na niewiastę i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. To jest zapisane w Księdze Objawienia. To niesamowite. Bóg pokazuje nam dokładnie, przez co musimy przejść, żeby dotrwać do końca. Mówi też, że będziesz mieć kłopoty. Słyszałem tyle razy, jak przeciwnicy mówią, że opieramy się na czynach, ponieważ w kółko mówimy tylko o przykazaniach. Jak często czytamy teraz o przykazaniach? Czy nie powiedzieliby dokładnie tego samego Jezusowi dzisiaj? Tak by się stało. Ludzie nie mogliby być wtedy inni, bo świat go nienawidził z tego powodu. Ukrzyżowali go. Powiedzieli, że nie mają króla poza cesarzem. I znowu powiedzą, daj nam cesarza. Nawet teraz domagają się cesarza, mówiąc, proszę przyjść i mediuj między Ukrainą a Rosją, ponieważ Bóg nam nie pomoże. Kościół ortodoksyjny wyraźnie powiedział, że modlitwa nie pomoże. Proszę, papieżu, przyjdź i pomóż nam. To niewiarygodne. A najgorsze jest to, że werset 21 mówi, a to wszystko uczynią wam dla imienia mego, bo nie znają tego, który mnie posłał. Będą myśleć, że służą Bogu w imieniu Jezusa Chrystusa, prześladując tych, którzy przestrzegają Jego przykazań. Dlaczego? Ponieważ myślą, że Go znają. A jak można Go znać? Poprzez przestrzeganie przykazań i przez czytanie Pisma Świętego. Trzeba rozumieć i przyswoić i spożywać codziennie. Szokujące jest to, że będą myśleli, iż robią to dla Jego imienia. Jakże łatwo można być zwiedzionym i myśleć, że to robisz dla Chrystusa. Jeśli nie czytasz Słowa i nie robisz tego, czego Bóg od ciebie wymaga, możesz być przekonany, że wykonujesz Bogu przysługę. Dlaczego dzieci w szkole robią to samo, co ich rówieśnicy? Nazywamy to presją otoczenia. Czy dorośli są odporni na presję otoczenia? Nie, absolutnie. Czy kościoły wywierają presję otoczenia? Przykładem tego jest ekumenizm. Przez presję otoczenia w obawie przed tym, co pomyślą inni. Musimy się do nich dostosować. Czy uważasz, że to ważne, aby świat wiedział o 10 przykazaniach i posłuszeństwie Chrystusowi oraz wierzył w to, co mówi Pan? Od tego zależy twoje życie, życie wieczne. Dlaczego w 14 rozdziale Księgi Objawienia konieczne było ponowne głoszenie wiecznej Ewangelii? Ponieważ o niej zapomnieli. oddzielili zakon od Ewangelii. Musiała być zwiastowana ponownie.
Werset 24. Gdybym wśród nich nie pełnił uczynków, których nikt inny nie czynił, nie mielibyście grzechu, lecz teraz i widzieli, i znienawidzili zarówno mnie, jak i Ojca mego. Jednakże słowo, które jest w zakonie ich napisane, wypełniło się. Bez przyczyny mnie znienawidzili. Cytuję Psalm 35:19. Nienawidzą mnie bez przyczyny, nie mieli powodu, by go nienawidzić. Jaki zakon został napisany? Ich zakon. Mieli Biblię do swojej dyspozycji, lecz odrzucili jej doktryny. Ale jest jedno ale. Lubię słowo ale w Biblii. Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie. Ale i wy składacie świadectwo, bo ze mną od początku jesteście. Jest więc wielu świadków. Jednym ze świadków jest Duch Święty, który będzie świadczył o Jezusie. Martin, nie chcę komplikować sprawy, ale mam pytanie. Jeśli więc o tobie świadczę, to czy jestem kimś innym niż ty? Tak. Nie trzeba niczego dopowiadać. Ale i wy składacie świadectwo, bo ze mną od początku jesteście. Innymi słowy, Duch Święty będzie świadkiem, czyli będzie przekonywał serce i uczniowie również będą świadkami. A jeśli będziesz postępował zgodnie z tym, co właśnie przeczytaliśmy, będziesz uczniem Chrystusa. Cofnę się na chwilę. Nie można mieć wymówki, bo tak samo jak wtedy, wszystko zostało zapisane w twoim zakonie. Do zakonu raczej i do świadectwa. Ale jeśli nie chcą, niechże mówią według słowa tego, w którym nie ma żadnej zorzy. Przejdźmy do rozdziału 16, gdzie w wersecie 2 czytamy. Wyłączać was będą z synagog. Więcej, nadchodzi godzina, gdy każdy, kto was zabije, będzie mniemał, że spełnia służbę Bożą. Czy uważasz, że powinniśmy to odnieść do czasu, w którym żyjemy? Tak, ponieważ zmierzamy do tego w bardzo szybkim tempie. Czy powtarzamy ten ciąg wydarzeń? To, o czym tu czytamy, odnosi się również do nas. Jeśli studiujesz te rozdziały z modlitwą i przyswajasz je sobie, czy to nie wzmocni cię na czas i na konflikt, który jest przed nami? Dokładnie tak. Jak wspomniałem wcześniej, Jezus jest w łodzi. Gdy więc nadchodzi burza, nie pytaj, czy go to obchodzi. Wiedz, że On tam jest dlatego, że troszczy się o ciebie. Tak. Zacznijmy od wersetu 7. Przeczytamy więcej o Duchu Świętym. Lecz ja wam mówię prawdę. Lepiej dla was, żebym ja odszedł. Bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was. Kogo on wysyła, Martin? Zapewne kogoś, kto będzie go reprezentował, prawda? A on, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie. To mocne słowa. O co dzisiaj ludzie się modlą, kiedy zwracają się do Ducha Świętego? O moc. Właśnie. Jednak Duch Święty przekona świat o grzechu. Mocne słowa. Jestem grzesznikiem. A co jest przeciwieństwem grzechu? Sprawiedliwość. A według jakich kryteriów działa sąd? Według zakonu. Czy mieliśmy coś do powiedzenia na temat zakonu? Nie. Czym jest grzech? Przekroczeniem prawa. To właśnie uczyni Duch Święty, aby przekonać świat o grzechu. Sprawiedliwość i sąd. Czy jest to zgodne z tym, co Duch Święty czyni dzisiaj w wielu wyznaniach? Nie. Ma dać moc. To religia mocy. Często łączy się go też z dobrobytem. Ty wyszedłeś z tych kręgów, prawda? Nie tak dawno byłeś w tym środowisku. Nie było to dla ciebie przyjemne, gdy dowiedziałeś się, że prawdziwą rolą Ducha Świętego jest przekonywanie cię o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. To prawda, na początku nie było. Dojrzewając w wierze jednak bardzo doceniasz, że w ten sposób Bóg ci pomaga. Gdyby nie Duch Święty, który przekonywał o grzechu, po prostu grzeszyłbyś dalej. Grzeszyłbyś dalej i nawet mógłbyś nie być tego świadomy. W wersecie 9 czytamy o grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie. Oto kolejna definicja grzechu. Odnosi się ona do braku wiary w Jezusa Chrystusa. To jest interesujące. Oczywiście możesz być tylko temu winny na tej samej zasadzie, co określiliśmy wcześniej. Gdyby nie było zakonu, nie byłoby grzechu. Jednak jeśli już znacie zakon i go odrzuciliście, zgrzeszyliście. Jeśli jesteś przekonany przez Ducha Świętego i odrzucasz go, grzeszysz. Oznacza to również, że nie uwierzyłeś Chrystusowi. O sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. Idzie do swojego Ojca, więc musisz przyjąć sprawiedliwość przez wiarę. O tym jest werset 10. O sprawiedliwości przez wiarę. To poselstwo trzeciego anioła. A poselstwo trzeciego anioła wiąże się w szczególności z przykazaniami, zwłaszcza zaś z przykazaniem o szabacie. Czwarte przykazanie. Czy nie czytaliśmy już o tym, studiując 58 rozdział Księgi Izajasza? Czy to nie był problem, który musiał zostać rozwiązany? Te rozdziały o sądzie są głębokie. Książę świata jest sądzony. Szatan. Innymi słowy, teologia szatana to przeciwieństwo tego, co tutaj przeczytaliśmy. Filozofia szatana jest prosta. Czynienie tego, co chcesz, jest twoim zakonem. Te dwie koncepcje są sprzeczne. Zbawienie z uczynków, zbawienie z wiary. W tych wersetach mamy usprawiedliwienie przez wiarę. Mamy sąd, mamy wszystkie te rzeczy. Jestem pewien, że Jezus chciałby to wyjaśnić bardziej szczegółowo, ponieważ powiedział: mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Nie byli na to gotowi. Ich umysły były przejęte oczekiwaniem na Mesjasza, który by uwolnił ich z rzymskiej niewoli. Werset 13. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Sporządźmy listę tego, co uczyni. On cię przekona o grzechu. Pokaże ci, czym jest przeciwieństwo grzechu, czyli sprawiedliwość, co oznacza, że musisz przejść od grzechu do sprawiedliwości. Kiedy już to przeszedłeś, nie jesteś sądzony, ale zbawiony z łaski przez wiarę. Jest jeszcze kilka innych zdań. Wprowadzi was we wszelką prawdę, bo jest duchem prawdy, i wprowadzi cię we wszelką prawdę. Czyż nie powiedział, że Jego Słowo jest prawdą? Nie możesz więc studiować Biblii bez Ducha Świętego. Kiedy byłem ateistą, czytałem Biblię. Czytałem ją jak książkę o mitologii i wymyślałem różne teorie. Chciałem napisać książkę o ewolucji i zatytułować ją Geny Genesis. Tak się cieszę, że nigdy tego nie zrobiłem. Głupiec mówi w swoim sercu, że nie ma Boga. Wprowadzi was we wszelką prawdę. Jak dobrze, że Duch Święty powstrzymał mnie przed napisaniem tych bzdur i dał mi przeczytać Księgę Rodzaju w jej nieskażonej formie. Ważne jest, aby wierzyć w każde słowo w Biblii, ponieważ każde słowo jest prawdą. Tak. Ile słów możesz zignorować? Żadnego. Kiedy ją czytasz, uwierz w to, ponieważ wszystko tu jest prawdą. Jak wielu ludzi odnajduje z Biblii swoje własne teorie? Cały czas się tak dzieje. Wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. Czyli będzie proroctwo. Czy zatem Jezus tutaj przepowiada, że Duch Święty przyniesie zyski dla Kościoła? Zdecydowanie. Czy przepowiada to samo w Księdze Objawienia? Tak. Tak więc dar proroctwa zostanie zachowany aż do kiedy? Aż do czasów końca. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Każda religia, która wywyższa Ducha Świętego ponad Chrystusa, nie spełnia wersetu 14. Ponieważ Duch Święty ma rolę wywyższania Chrystusa. Kiedy więc papież Jan Paweł II powiedział publicznie: przyjdź, Duchu Święty, jesteś tym, którego chcemy wywyższać, czy to było wypełnieniem zlecenia, o którym tutaj czytamy? Nie. A to są bardzo poważne tematy, więc je badamy. Ten temat dotyczy życia wiecznego. To absolutnie niezbędne, ponieważ każda nieścisłość jest omawiana w tych rozdziałach. Wszystko, co ma Ojciec, moje jest. Dlatego rzekłem, że z mego weźmie i wam oznajmi. Jeszcze tylko krótki czas, a nie ujrzycie mnie, i znowu krótki czas, a ujrzycie mnie, bo idę do Ojca. To przepowiednia. Jezus pójdzie do Ojca, a oni będą zależni od Słowa i przewodnictwa Ducha Świętego. Jak dobry nauczyciel przez resztę rozdziału 16 powtarza to, co powiedział wcześniej, że musimy pozostać zakorzenieni w Chrystusie, że On idzie do Ojca, że mamy polegać na Słowie i prowadzeniu Ducha. Potem mówi w wersecie 32. Oto nadchodzi godzina, owszem, już nadeszła, że się rozproszycie, każdy do swoich. I mnie samego zostawicie, lecz nie jestem sam, bo Ojciec jest ze mną. To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie. Ja zwyciężyłem świat. Przewidział, że zostaną rozproszeni. A czy możemy spodziewać się strasznych prześladowań i rozproszenia? Ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. To są rzeczy, których możemy się spodziewać. I to prowadzi nas do ostatniego rozdziału przed ukrzyżowaniem Chrystusa. To rozdział 17, który jest w zasadzie modlitwą. Jezus modli się, aby to, co wyjaśnił im w rozdziałach 14, 15 i 16, zapadło w ich umysłach i sercach. To cudowna modlitwa poświęcenia. Czy zatem myślisz, że nadszedł już czas, w którym Chrystus modli się cudowną modlitwą poświęcenia za tych obecnie mających do przekazania światu Jego poselstwo? On jest naszym orędownikiem. Tak. I wkrótce zakończy się czas łaski. Mówi w wersecie 2, jak mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dał żywot wieczny tym wszystkim, których mu dałeś. A to jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Mówi potem o tym, jak uwielbił Boga na ziemi przez swoje doskonałe życie, doskonałe posłuszeństwo, doskonałą pokorę. A teraz Ty mnie uwielbij, Ojcze, u siebie samego, tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim świat powstał. To znowu pokazuje wieczność Chrystusa. W wersecie 9 mówi, ja za nimi proszę, nie za światem proszę, lecz za tymi, których mi dałeś, ponieważ oni są Twoi. Ten świat dobiega końca. Możemy modlić się za świat, za jego nawrócenie, ale ten świat dobiega końca. Nie ma rozwiązania dla tego świata. Tak jak Żydzi odrzucili Chrystusa, świat odrzuci Chrystusa. Możemy więc tylko się modlić, aby ludzie wyszli z Niego. W wersecie 11 Jezus mówi tak, i już nie jestem w świecie, lecz oni są na świecie, a ja do Ciebie idę, Ojcze Święty, zachowaj w imieniu Twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno jak my. To potężna modlitwa. Ta jedność w kontekście rozdziału, w które czytamy, nastąpiła po odejściu od zasady Judasza. Musimy się spodziewać, że ta modlitwa będzie miała szczególne znaczenie w czasach, gdy spadnie później deszcz. Mówi jasno, dopóki byłem z nimi na świecie, zachowywałem w imieniu Twoim tych, których mi dałeś, i strzegłem, i żaden z nich nie zginął, prócz Syna Zatracenia, by się wypełniło Pismo. Jeśli więc trwamy w Chrystusie, jesteśmy zakorzenieni w Jego Słowie i przestrzegamy Jego przekazań, nikt z nas nie będzie zgubiony. Jeśli przywłaszczymy sobie sprawiedliwość przez wiarę, nic nie będzie stracone prócz Syna Zatracenia. Zasada Judasza będzie musiała zniknąć. Czytamy w wersecie 17, poświęć ich w prawdzie Twojej, słowo Twoje jest prawdą. Tak więc stawia na nim kolejną pieczęć, że musimy być zakorzenieni w Słowie Bożym. Chciałbym również przeczytać werset 18. Jak mnie posłałeś na świat, tak i ja posłałem ich na świat. Taki jest nasz obowiązek.
We are back at what our duty is.
Tak, to jest nasz obowiązek. Tak jak mężczyzna został posłany do sadzawki Siloam,
which means he was sent, so he that was
on, który urodził się niewidomy i teraz widział, został posłany. Kiedy został posłany, odrzucili go.
That's it, right?
Możemy spodziewać się dokładnie tego samego. Byliśmy ślepi. Bóg dał nam duchowy wzrok. Zostaliśmy posłani i nie zostaniemy dobrze przyjęci. Ale zostaliśmy posłani. Dzięki Bogu nie wszyscy odrzucą Ewangelię. Tak samo, jak nie wszyscy wtedy ją odrzucili. W wersecie 20, który rozpoczyna ostatni akapit tego rozdziału, czytamy. A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Duch Święty będzie szedł z ludem Bożym przez wszystkie wieki. Na końcu mówi tylko im tę cudowną historię, że ludzie uwierzą poprzez ich słowo. Jednak ich słowo musiało być jednością ze Słowem Bożym, ze Słowem Jezusa, ponieważ muszą być z nimi w harmonii. O tym mówili przez cały czas. Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. I aby oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Jest wiele ruchów, w tym ruch ekumeniczny. Są światowe międzyreligijne zjednoczenia i bractwa odrzucające doktryny, o których czytaliśmy. To jednak nie znaczy, że powinniśmy być jedno z tą epoką. To niesamowite, ponieważ chcą być jednością, aby ustanowić pokój. Ale jak mogą być pokojem, jeśli jedność, którą próbują osiągnąć, nie jest oparta na Słowie Bożym? Zgadza się. A ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Chwałą jest zawsze charakter Chrystusa, a my musimy go naśladować. To jest bardzo trudne. Mamy upadłą naturę, więc musimy się trzymać blisko Boga i uświadomić sobie, że bez Ducha nie mamy nadziei na zbawienie. Zostaw sprawy, których się tak kurczowo trzymasz, a które są z tym sprzeczne. Tak. Musimy też pamiętać, że domniemanie jest fałszerstwem wiary. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jedności, żeby świat poznał, że Ty mnie posłałeś i że ich umiłowałeś, jak i mnie umiłowałeś. To piękna modlitwa. Jedyny sposób, w jaki możemy być doskonali, to jeśli On jest w nas. Chrystus w nas, nadzieja chwały, mówi Biblia. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Takie jest sedno planu zbawienia. Chrystus jednoczy ludzkość z boskością, kładąc swój krzyż między Bogiem a ludzkością. Jednoczy je, obejmując tron Boga ludzkimi ramionami, obejmując ludzkość, otwierając drogę, będąc drabiną, która łączy nas z boskością. On chce, abyśmy byli z Nim w niebie, by zobaczyć Go w całej Jego chwale. Nawet Mojżesz nie mógł zobaczyć Jego chwały bez ukrywania się w rozpadlinie skały. I to od tyłu. Wyobraź sobie, że widzisz tę chwałę twarzą w twarz. Jeśli jesteś grzesznikiem i trzymasz się grzechu, to zostaniesz pochłonięty przez tę chwałę, ponieważ Biblia mówi, że ludzie zostaną zniszczeni przez jasność Jego przyjścia. Ojcze sprawiedliwy, i świat Cię nie poznał, lecz ja Cię poznałem, i ci poznali, że Ty mnie posłałeś, i objawiłem im imię Twoje, i objawię, aby miłość, którą mnie umiłowałeś, w nich była, i ja w nich. To jest kulminacja ostatniej instrukcji dla uczniów i przesłanie dla naszych czasów. Potem następuje historia ukrzyżowania. Niech Bóg pobłogosławi te słowa. Studiujmy je z modlitwą i przyswajajmy, abyśmy byli chronieni przed wieloma pułapkami na tym świecie. Róbmy tak, jak czytamy, i idźmy z tym w świat. Zostańmy wysłani. Niebiański Ojcze, dałeś nam instrukcję. Musimy być w Tobie zakorzenieni. Musimy być zakorzenieni w Słowie. Musimy zrozumieć plan zbawienia. Musimy zrozumieć związek między zakonem a łaską. Musimy zrozumieć działanie Ducha Świętego. Musimy iść do świata i go przestrzec. Musimy pomóc im przywrócić posłuszeństwo, naprawić wyrwę w murze, i skierować z powrotem do Stwórcy, Stworzyciela nowej ziemi. Było to, które było na początku i to było to, które przesłoniło nam oczy wskazujące na Boga Stwórcę i Jego autorytet. Jego chęć i tę tęsknotę za relacją, która ucieleśnia się w czwartym przykazaniu. Pomóż nam zanieść to poselstwo światu w imieniu Jezusa. Amen.